Błękitna parasolka, odsłona następna. W przepięknym domu, na którego froncie było zapisane, że jest domem, co żywi i broni, a który, jak pamiętam, był położony w okolicy Pruszkowa pod Warszawą, przebywałem pół dnia i jedną nockę. Stryj Witalis popędził tymczasem do elektrowni w Pruszkowie wraz ze swą wypchaną teczką najrozmaitszymi sprawami elektrycznymi związanymi z siecią budowanych w Polsce nowych linii wysokiego napięcia. Nasze koniska odpoczywały tymczasem w stajni dworskiej. Były doglądane przez tutejszą służbę. Gościnność staropolska dla koników była tak samo wielka jak dla nas. Złotego owsa w żłobach nie brakowało. Dodatkowo nie wiem, z czyjego polecenia raniutko zjawił się pan Kowal i sprawdził, czy wszystkie podkowy u naszych zdrożonych koni są w porządku. Mój imiennik, braciszek, pan porucznik Andrzej, zaprosił mnie do stołu. Wyjął swą teczkę, tak zwany mapnik, i rzekł: Andrzejku, uzgodniliśmy swym stryjem, a moim tatą, że cię tu na chwilę pozostawię samego w tym gościnnym domu. Do czasu powrotu stryja z elektrowni. Za kilka godzin kończy mi się urlop w jednostce wojskowej. Przybyłem do Ćmielowa, żeby cię poznać i odwiedzić tatę. Na pewno zrozumiesz, że rozkaz wojskowy nigdy pod żadną szerokością geograficzną nie może być złamany. Na mnie już czas do jednostki. Poprosiłem jednak, ażeby przed odjazdem mój starszy stryjeczny braciszek zapoznał mnie, jak się należy posługiwać mapą i kompasem, jak posługiwać się tymi pojęciami, szerokością i długością geograficzną. Zgodził się. Zrobił mi wykład. Był to nadzwyczaj przejrzysty wykład. Niestety wszystkich znaków na mapie wojskowej, tak zwanej setce, nie zdążyłem zapamiętać. Bardzo się zdziwiłem, gdy stryjeczny braciszek pokazał mi na mapie mój dom Łęk Pelin i budynki gospodarcze. Dał słowo, że mnie odwiedzi w Łęgu. Niestety nigdy to się nie stało, choć tak pragnąłem spotkać się częściej ze swym nowo poznanym braciszkiem. Upłynęło wiele dziesiątków lat, gdy jeden ze znakomitych ułanów jazłowieckich, które poznałem za pośrednictwem swojego radia Jutrzenka, oznajmił mi, że brał udział w ostatniej szarży na bolszewików pod dowództwem niejakiego kapitana Andrzeja Cieleckiego. W tej szarży oprócz kawalerii polskiej brały udział jednostki kawalerii polskiej policji. Szarża była zwycięska, ale ostatecznie się załamała dopiero na czołgach sowieckich. O dowódcy szarży słuch na zawsze zaginął. Może ten mój braciszek stryjeczny poległ na polu chwały. Może został zamordowany w lagrach sowieckich. Nigdy się o tym nie dowiedziałem. Niezbadane są te nasze sprawy, te boskie wyroki. Dowiedziałem się jednakże tylko o tym, że moja stryjenka, pierwsza dziewczyna stryja Witalisa, umarła młodziusieńko w wieku 20 kilku lat. Powrót do Łęgów z Pruszkowa trwał jeden dzień. Tym razem prowadził i nadawał kierunek wyprawie stryj Witalis. Jechaliśmy przez lasy, przecięliśmy szosę krakowską, kierując się przez Magdalenkę do Piaseczna. A następnie dojechaliśmy do Chyliczek. Tam zatrzymaliśmy się przy szkole specjalnej pani Plater. Była to szkoła dla dziewcząt, gdzie przez okres wakacyjny przebywała moja siostra Barbara. Przywitanie było wspaniałe, gdy dwa piękne angloarabskie koniska wkroczyły na boisko szkolne, gdzie przerażone panineczki z tak zwanych dobrych domów grały sobie spokojnie w siatkówkę. Moja siostrzyczka Barbara była zaskoczona wizytą. Nie wiedziała, jak się zachować i z radości się serdecznie popłakała. Ta wizyta trwała króciusieńko. Dalsza droga wiodła mnie i stryja przez Skolimów, Konstancin, obory hrabiów potulickich i następnie do domu w Łęk-Pelin. Jesteśmy na miejscu. Konie wędrują do stajni, a nasza stajnia była olbrzymia, murowana. A miejsce dla nowych koni było już przygotowane. Pełno sianka za drabinkami, a pyski końskie natychmiast zanurzyły się w żłobach z owsem. Pan Stefan Sieracki zarządzał stajnią, zarządził czyszczenie nowych koni i sam kierował akcją. A ja tymczasem wszedłem sobie do zagrody naszej bardzo już leciwej, starej, karej klaczy. Przeszło 20 lat, miało konisko. Owsa już nie trawiła. Robiło się dla niej specjalną paszę. Zgniatało się zboże na tak zwane otręby. Nie jadła już zwykłego siana. Tata zarządził, że dla karej nadaje się tylko wysuszona młoda koniczyna. Była to klacz, na której ojciec szarżował w bitwie warszawskiej. Miała więc najwyższe przywileje, a dodatkowo była zrównoważona, życzliwa, nigdy nie ugryzła nikogo, nikogo też nie kopnęła. Gdy byłem w jej zagrodzie, do stajni wszedł tymczasem mój tata. Ucieszył się z tego, że jestem u kary i rzekł: chciałbym ci, synu, powiedzieć, a przede wszystkim cię prosić, żebyś zawsze z rana i wieczorem pojeździł trochę na karej. Mamy tu dla niej lekkie sportowe siodełko. No i ty chyba ważysz niewiele. Klacz stoi samotnie, jest smutna, nie ma kto na niej jeździć. Chętnie nieraz galopuje sobie po łące. Ze względu na jej wiek potrzeba dla niej lekkiego jeźdźca, małego obciążenia. Czy będziesz chciał na niej systematycznie jeździć? Ucieszyłem się, przycisnąłem się do szyi końskiej i odrzekłem: dobrze, tatku, chętnie będę na niej jeździł. Tatku, a czy ona lubi wodę i czy pływa? Zaręczam cię, odparł ojciec, że przepada za wodą. Do Wisły wprost mamy stąd nie więcej niż 1,5 kilometra, ale chcę ci powiedzieć, że Wisła to nie kamienna. Tam są wiry, niebezpieczne wiry. Jest ostry nurt i głębinę można spotkać wszędzie, nawet w miejscach, gdzie spodziewamy się płcizny. Ale teraz, kochany, wracaj do domu. Siedzisz tu w stajni, a tymczasem mamy gości. Jest twoja ciocia Irena z mężem, panem majorem lotnictwa Mettlerem. Wyobraź sobie, że niedługo, tuż za naszym polem. Będziemy mieli lotnisko wojskowe, szkołę podchorążych lotnictwa. Podchorążowie będą ćwiczyli na aparatach szkolno-treningowych PWS-26. Oczy mi wyszły na wierzch. Ze szczęścia. Wuj Metler, ten, co mnie uratował od kokluszu, wywoląc mnie pod niebiosy na RWD. Komendantem lotniska. A PWS-26 to przecież maszyny dwumiejscowe. Już się widziałem na jednym z tych miejsc. PWS-26 startują obok naszego pola. Co za szczęście.